Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dzisiaj o człowieku znanym tylko ze specjalistycznych tekstów. Naszym bohaterem będzie Zygmunt Ojrzyński, skazany w latach 50. i straconych. Dlaczego? To wyjaśni nam historyk z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Jerzy Autuchiewicz. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Zanim przejdziemy do tragicznego finału, to powiedzmy, kim był Zygmunt Ojrzyński.
Tak jak pan redaktor wspomniał, o ile w ostatnich latach o komórce ekspozyturze Urzędu Śledczego kryptonim Start pisano już w kilku artykułach, publikacjach, o tyle mało z powszechnej świadomości mało znany jest zapewne jeden z członków tej organizacji, Zygmunt Ojrzyński. A wydaje mi się, że warto przypomnieć tę postać, zwłaszcza dlatego, że był on związany z Białymstokiem. Otóż niemal przez 10 lat był on prokuratorem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Do Białegostoku przyjechał na początku lat 30., zaraz po ukończonych studiach. Skończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Oraz studiował też przez 2 lata filozofię. No, akurat filozofia była tylko po to, aby odroczyć służbę wojskową, tak aby mógł ukończyć aplikację. A po aplikacji został oddelegowany do Białegostoku, gdzie był prokuratorem i, co istotne dla naszej rozmowy, oskarżał w procesach dotyczących działaczy komunistycznych. To potem miało brzemienne skutki. Więc jest to osoba związana z Białostoczyzną.
Teraz proponuję, byśmy wyjaśnili, co to była za organizacja ów Start i dlaczego Zygmunt Ojrzyński znalazł się w jej składzie.
Oczywiście, naszym słuchaczom należy się wyjaśnienie, ponieważ z potocznej świadomości wiemy, że istniała Armia Krajowa, natomiast nie tylko Armia Krajowa była częścią całego szeroko rozumianego polskiego państwa podziemnego. Otóż w ramach polskiego państwa podziemnego funkcjonowały też komórki zajmujące się walką cywilną. Jedną z nich był Państwowy Korpus Bezpieczeństwa. Co to była za organizacja? Otóż to był odpowiednik policji. Otóż już władze podziemne wiedziały, że w wypadku zakończonej wojny po wyzwoleniu policja, tak zwana policja granatowa, która się częściowo skompromitowała w czasie okupacji, nie będzie mogła pełnić tych funkcji policyjnych, więc utworzono z myślą o tym Państwowy Korpus Bezpieczeństwa. I jak każda policja, również on posiadał komórki śledcze. To się nazywało Urząd Śledczy. I w 1943 roku w Urzędzie Śledczym też pojawił się pomysł, aby wydzielić odrębną komórkę, właśnie ekspozyturę Urzędu Śledczego na miasto Warszawa, której nadano kryptonim Start. Czym ona się miała zajmować? Otóż chodziło głównie o zwalczanie bandytyzmu, bo to niestety dosyć przykra część wiedzy o historii. No niestety wojna demoralizuje ludzi, całe społeczeństwa. I wraz z wojną i w czasie okupacji złodziejstwo, bandytyzm nasilały się. I państwo podziemne też zamierzało to zwalczać. I to było jedno z podstawowych zadań tej ekspozytury Urzędu Śledczego Start. A więc zwalczanie bandytyzmu. I tu trzeba zauważyć, że to chodziło o przestępstwa dokonywane przez Polaków na innych obywatelach polskich. A więc też i zuchwałe kradzieże, łapówki, szantaże,
Szmalcownictwo.
I otóż to bardzo ważne też również szmalcownictwo, donoszenie na Żydów, współpracę z okupantem. I to były podstawowe zadania startu. Tak znamy te wytyczne z instrukcji. Natomiast do dziś badacze zastanawiają się, czy tylko o to chodziło. Ponieważ są pewne domysły, że może chodziło o coś więcej, ponieważ niejako start dublował zadania stawiane przed urzędem śledczym. W związku z tym są takie domysły, że chodziło też może o zwalczanie tych przypadków bandytyzmu we własnych szeregach, a więc również dokonywanych przez członków konspiracji. Z czasem doszło kolejne zadanie. Nie tylko start był taką komórką wywiadowczo-likwidacyjną, przy czym istniał niewiele ponad rok, więc z tą częścią likwidacyjną było troszkę gorzej, ale całkiem dobrze sobie radził na polu wywiadowczym, w związku z czym też miał za zadanie rozpracowywać inne organizacje, które mogły stwarzać zagrożenie dla państwa polskiego. I tu chodziło oczywiście w głównej mierze o komunistów, o Polską Partię Robotniczą, o Gwardię Ludową. Więc to były te podstawowe zadania startu.
No i nie dziwota, że w jej szeregach znalazł się Zygmunt Ojrzyński, który no, miał za sobą sporą praktykę, jeśli chodzi o ściganie czy rozpoznanie tego środowiska.
Tak. No, z jednej strony był przedwojennym fachowcem, prokuratorem, który oskarżał komunistów przed wojną, ale też wcześniej był związany z konspiracją, ponieważ kampania wrześniowa zakończyła się dla Ojrzyńskiego, tak jak dla jego jednostki, Suwalskiej Brygady Kawalerii, internowanie na Litwie. W 1940 roku Ojrzyński ucieka z internowania, przedostaje się do Warszawy, tam połączył się z rodziną, rozgląda się za pracą, imał się różnych dorywczych zajęć. Spotkał znajomych prawników, którzy go wciągnęli do konspiracji. Okazało się, że to był Związek Jaszczurczy, który odpowiadał przekonaniom politycznym Ojrzyńskiego. No, można powiedzieć, że był narodowcem. Tam już po kilku tygodniach otrzymuje bardzo ważną funkcję szefa wywiadu na okręg warszawski, następnie na miasto stołeczne Warszawa. Jak wiemy, Związek Jaszczurczy potem połączył się, wszedł w skład Narodowych Sił Zbrojnych. Ojrzyński nadal pozostał szefem wywiadu, w tym wypadku już NSZ-u, w Warszawie. No, trzeba pamiętać, że wywiad ten miał bardzo duże zasługi i co ważne, swoimi zdobytymi informacjami dzielił się także z delegaturą rządu, z Armią Krajową. No, pamiętajmy, że o ile NSZ chciał się uważać za organizację równoległą, o tyle uznawał rząd londyński. No i tutaj też pytanie, jak znalazł się Ojrzyński w starcie, komórce podległej delegaturze rządu. Otóż on był zwolennikiem połączenia NSZ-u z AK. Jak wiemy, te rozmowy z połączeniem, o połączeniu no, szły jak po grudzie, co też mu nie przysparzało popularności w szeregach NSZ-u. I tu pojawiła się okazja, ponieważ Ojrzyński dosyć przypadkowo odświeżył znajomość z Bolesławem Żmudinem Kontrymem. To też bardzo ciekawa postać, który przed wojną był między innymi naczelnikiem Urzędu Śledczego Policji Państwowej w Białymstoku. I Kontrym poinformował go, że właśnie władze delegackie myślą o powołaniu nowej komórki takiej, w której on mógłby się dobrze odnaleźć jako osoba, która potrafiłaby sporządzać akty oskarżenia między innymi. I to umożliwiło przejście Ojrzyńskiego z NSZ-u do właśnie powstałego w prawdopodobnie sierpniu 1943 roku startu.
No i działał w tejże organizacji do zakończenia wojny. Co potem?
No, można powiedzieć, że nawet nie do zakończenia wojny. Historia startu skończyła się wraz z wybuchem Powstania Warszawskiego. Sam Ojrzeński nie brał udziału, przynajmniej tak wynika z zeznań przez niego składanych, bo niestety tutaj trzeba taką uwagę zwrócić na źródła. Dużo informacji o jego życiu wiemy tylko z protokołów przesłuchań. Jak wiemy, nie zawsze jest to wiarygodne źródło, ale czasami nie mamy innych, nie możemy jak skonfrontować tych informacji z innymi źródłami. Tak więc wracając do Ojrzyńskiego, nie brał udziału w powstaniu, ale we wrześniu 1944 roku został przez Niemców wywieziony do obozu pracy. Wrócił do Polski ze zrujnowanym zdrowiem po roku i nie wiedział, co robić. Początkowo się ukrywał, nosił się z zamiarem wyjazdu za granicę, ale ostatecznie zdecydował się wrócić do zawodu. I rzeczywiście w 1946 roku rozpoczął pracę jako prokurator w Bytomiu, w Opolu. Był aż do momentu aresztowania prokuratorem, a następnie w Katowicach. A aresztowanie nastąpiło w styczniu 1949 roku.
Jak długo po aresztowaniu prowadzono śledztwo do samego procesu?
Aresztowanie, jak wspominałem, nastąpiło w styczniu 1949 roku, a proces odbył się w grudniu 1951 roku, a więc niemal 3 lata. Materiały z tego śledztwa są naprawdę wstrząsające.
Z jednej strony można powiedzieć... Zanim pan zajrzy dokładnie, czy omówi te materiały, wyniki tego śledztwa, to ja proponuję, byśmy posłuchali archiwalnej kroniki, ze względu na to, że ten proces startu został wykorzystany przez ówczesne władze do stworzenia wielkich materiałów propagandowych wskazujących na środowiska zwalczające tak zwaną lewicę. Także posłuchajmy kroniki filmowej.
W Warszawie odbył się proces startu agentury londyńskiej, która na spółkę z Gestapo mordowała działaczy lewicowego podziemia. Zeznaje Nienaltowski, jeden z hersztów startu.
Jeszcze miałbym jedno pytanie. Czy dokonywanie zabójstw za pośrednictwem tych komórek likwidacyjnych, pożyczanych i własnych, było jedyną formą działalności?
Nie, to nie była jedyna forma działalności. Jeszcze jedną formą działalności była współpraca z okupantem. To była też działalność, ściśle biorąc, likwidacyjna, ponieważ ci ludzie, którzy byli aresztowani przez okupanta, ponosili niewątpliwie śmierć jako rozpracowani przez nas ludzie, jako rozpracowani przez nas komuniści, to jest działacze Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Ludowej.
Imię i nazwisko świadka.
Lechowicz Włodzimierz.
Wiek?
41.
Lechowicz zeznaje w charakterze świadka. Potwierdza, że jako szef Urzędu Śledczego Delegatury ponosi współodpowiedzialność za wszystkie zbrodnie startu. Przyznaje również, że składał sprawozdania nie tylko Londynowi i Gestapo, ale także Spychalskiemu. Archiwum startu. Spisy peperowców z Woli, Pelcowizny, Czerniakowa, Pragi. Tych ludzi zbrodniarze wydawali Gestapo lub mordowali sami.
Jak państwo słyszeliście, rzeczywiście wykorzystano propagandowo tenże proces. Naszym gościem, przypomnę, jest Jerzy Autuchiewicz, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Przeglądał pan akta tej sprawy. No i jak porównać to, co słyszeliśmy przed chwilą, z tym, co w rzeczywistości było, czym zajmował się start? Czy była ta współpraca z Gestapo i tak dalej?
Tak, ten proces to była starannie wyreżyserowana farsa. Jaki cel był tego procesu? Przede wszystkim skompromitować polskie państwo podziemne, członków, żołnierzy. Ale był też drugi cel, to była wewnętrzna walka w szeregach partii komunistycznej. To był czas, kiedy się zaczynała czystka, kiedy został aresztowany Gomułka i próbowano znaleźć materiały obciążające. I tu nastąpiła taka sekwencja. Gomułkę miał obciążyć Marian Spycharski. Spycharskiego bezpieka liczy na to, że obciąży wspomniany tutaj w nagraniu Włodzimierz Lechowicz. To bardzo ważna postać, ponieważ on tworzył Start, a w rzeczywistości był jeszcze przedwojennym komunistycznym agentem. Agentem był też komunistycznym sprzed wojny inny członek kierownictwa Startu, Stanisław Nienautowski. No to świadczy o pewnej kompromitacji konspiracji. A wśród nich znalazł się Zygmunt Ojrzyński. I to dla niego był szok, że za to, co robił w czasie wojny, jest oskarżany jako zbrodniarz, jako współpracownik niemiecki. Bo o ile rzeczywiście Start zbierał dokumenty, materiały na komunistów, to likwidował bandytów, pospolitych bandytów, szmalcowników. W kilku przypadkach takich wyroków było około kilkunastu, 13, 16, to nie jest do końca pewne. W kilku wypadkach ci bandyci byli również sympatykami albo członkami partii komunistycznej, ale nie za to został wykonany na nich wyrok. A władze komunistyczne chciały koniecznie udowodnić, że Start w dodatku współpracował z Niemcami. To dla Ojrzyńskiego był szok. On był gotów na wiele ustąpić, ale nie mógł przyznać się aż do takiej współpracy z Niemcami. Nie wiedział, nie mógł się pogodzić z tym, że jedynie pełna współpraca ze śledczymi dawała cień szans na mniejszy wyrok niż kara śmierci.
Ale czy dla Ojrzyńskiego równie tragiczne i niebezpieczne były te informacje, że jego zwierzchnik, jego współpracownik to byli członkowie komunistycznych organizacji przed wojną?
Czy to raczej wpływało
to nie
na
było zaskoczeniem?
On o tym nie wiedział. To o tym dowiedzieliśmy się dużo później. O tym nie wiecie, to na pewno wpływało na działalność Startu. Jak wspomniałem, ona była, jeśli chodzi o dane wywiadowcze, bardzo dobra. Natomiast być może właśnie Lechowicz, Nienautowski wpływali jako tacy hamulcowi na to, że wyroki nie były wykonywane. A natomiast sami komuniści wiedzieli, jak mocno podziemie i wywiad, ile miał informacji na temat komunistów. Natomiast aby wydobyć te informacje w śledztwie, aby zeznawał Ojrzyński pod dyktando, no zastosowano w pełną paletę brutalnych metod. To było bicie, tortury. W pewnym momencie wykorzystano metodę konwejera, więc takie przesłuchiwanie dzień i noc, w tym wypadku trwało 11 dni, kiedy już człowiek jest nieprzytomny, brakuje mu snu. Trudno odróżnić mu, co jest jawą, co snem. Zgadza się ze zeznaniami. Ojrzyński, gdy tylko na chwilę dochodził do siebie, gdy pozwolono mu się chwilę drzemnąć, odwoływał zeznania i tak to się powtarzało. W końcu wszyscy oskarżeni w procesie Startu w większym lub mniejszym stopniu przyznali się do winy. Właśnie Ojrzyński postawił taką granicę, że nie chciał przyznać się do współpracy z Niemcami. Ostatecznie i na to i przyznał się do tego, ale w czasie procesu próbował się bronić. I to go zgubiło, ponieważ o ile pozostałych członków, którzy też byli torturowani, ale jakby wystąpili w przypisanej im roli i to ich ocaliło. Dostali kary śmierci, potem później zamienione na dożywocie. Natomiast Ojrzyńskiemu tej kary śmierci nie zmieniono na karę więzienia. Nie pomogły też groźby ułaskawienie żony i córki. To zresztą bardzo dramatyczny, takie wzruszające materiały, gdy się to czyta. I właśnie wydaje się, że też bezpieka grała rodziną podczas śledztwa, że o ile Ojrzyński był gotów, aby on sam potem twierdzi, mamy taki materiał, ponieważ w celi był agent celny i stąd znamy nie tylko bezpieka, ale my dzisiaj co myślał, co czuł Ojrzyński. to jest dziwne. Jako oficer wywiadu powinien uważać, wiedzieć o tym, że może być agent również w celi. Ale on twierdził, że woli zginąć, niż dokonać czynu hańbiącego. W tym wypadku przyznać się do współpracy z Niemcami. I niestety poniósł za to najwyższą cenę, ponieważ próbował odwołać zeznania, a dodatkowo w czasie procesu, gdy oskarżano go również o działalność w NSZ-cie, również, o ile przyznawał się, że rozpracowywał, będąc żołnierzem NSZ-u, komunistów, ale ich nie likwidował, no to to automatycznie spowodowało, że prokurator jeszcze bardziej uwypuklił tę jego rolę i niestety ta kara śmierci została wykonana. I tutaj możemy powiedzieć, że jest to historia pełna paradoksów. Często NSZ jest odsądzane od czci i wiary, że byli to sami antysemici, a w czasie procesu jako jedna z ofiar startu był przedstawiany człowiek, zresztą wymieniany w tym nagraniu w kronice filmowej, zachęcam do obejrzenia tej kroniki. Ofiara zlikwidowana przez Stalin była tak naprawdę szmalcownikiem, osobą wyjątkowo groźną, donoszącą władzom niemieckim na ukrywających się Żydów. I właśnie z wyroku startu został ten człowiek zlikwidowany przez grupę likwidacyjną NSZ-u. Więc jest to historia pełna...
A w tych materiałach w czasie procesu został wskazany jako komunista i z tego powodu został zastrzelony.
Zresztą władze komunistyczne się skompromitowały, organizując wystawę w 1952 roku, gdzie też pokazano zakrwawioną Genkartę, to nosi nazwisko Bersztalski, i ludzie oglądający tę wystawę rozpoznali go nie jako komunistę męczennika, ale właśnie jako szmalcownika. Więc to o tyle się propagandowo komunistom nie udało.
Także przypomnijmy na zakończenie, kiedy został wykonany wyrok i czy wiemy, gdzie Zygmunt Ojrzeński został pochowany.
Tak, wyrok został wykonany 2 stycznia 1953 roku. No i nie może mieć żadnych wątpliwości. To był mord sądowy. W 1956 roku pozostali oskarżeni opuścili więzienie, zostali zrehabilitowani. W tym samym procesie rehabilitacyjnym również już pośmiertnie został zrehabilitowany Zygmunt Ojrzeński. Tak, rodzina wiedziała, gdzie został pochowany.
Dziękuję bardzo. Dzisiaj rozmawialiśmy o Zygmuncie Ojrzeńskim. Opowiadał o nim historyk z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Jerzy Autuchiewicz. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.